Choroba dziecka wpływa na całą rodzinę i zależy od świadomości rodziców, żeby nie skrzywdzić tego dziecka z porażeniem mózgowym, ale i pozostałych dzieci, jeżeli są, i siebie samego, i żeby pozwolić temu dziecku z porażeniem mózgowym usamodzielnić się. A wiemy, że tendencją rodziców jest taka nadopiekuńczość.
Tak, to od dawna już wiemy, że najbardziej hamujący na rozwój dziecka jest nadopiekuńczość rodziców. Staramy się kształtować, może to jest lepsze określenie, rodziców od samego początku. Rzeczywiście niepełnosprawność dziecka w rodzinie burzy bardzo mocno system, bo plany były inne, a wyszło jak wyszło. I teraz ta rodzina bardzo mocno podupada na jakości życia, na postrzeganiu siebie, na postrzeganiu przez innych. Jest to bardzo duże zaburzenie systemu rodzinnego i tutaj jakby rolą naszą w sensie terapeutów, jest wskazać tym rodzinom taki sposób opieki nad tym dzieckiem, żeby nie była ona nakierowana tylko na to dziecko. To dziecko nie może stać się centrum życia rodziny i żeby wszystko, co się dzieje w rodzinie, było podporządkowane dziecku, a to się niestety bardzo często zdarza. Tutaj jakby każdy musi mieć swoją przestrzeń, swój czas, swoje miejsce, również dziecko niepełnosprawne. Bo sam fakt niepełnosprawności jakby nie determinuje tego, że ono ma jakieś większe lub mniejsze prawa. Ono ma takie same prawa i takie same obowiązki jak inni członkowie rodziny. W związku z tym należy dobrać do nich te obowiązki tak, żeby to dziecko czy ten młody człowiek mogło je wykonać.
To trudno niektórym rodzicom zrozumieć.
To trudno zrozumieć rodzicom zdrowych dzieci, a co tak. Dopiero naszych. Nadopiekuńczość jest bardzo zła. Bardzo zła. Powoduje, że dziecko staje się niesamodzielne, że zostaje wycofywane z życia rodziny, że przestaje czuć się ważne, ponieważ nie ma swojego zadania, nie ma swojej funkcji, którą należy wykonać, to się wycofuje. I mija tak, nie wiem, 18-20 lat życia tego dziecka. Jeśli to dziecko funkcjonuje w miarę normalnie, to jest taki jeszcze okres buntu, kiedy ono zaczyna trochę walczyć o siebie. To ono chce samo, to tak mniej więcej na poziomie trzylatka naszego, tak? Sam, buty sam, wszystko sam, spadaj, krzyk, złość. Tutaj to przesuwa się dużo bardziej w czasie, ponieważ dziecko niepełnosprawne nie dostaje szansy ani wyboru, ani podjęcia decyzji, bo szybciej, bo lepiej, bo nie wiesz. To jest jakby bardzo duży temat do dyskusji właśnie z psychologami. I kiedy ten młody człowiek zaczyna się usamodzielniać i próbuje powalczyć i w dalszym ciągu nie dostaje szansy decydowania, podejmowania wyborów, ponoszenia konsekwencji tych wyborów, to występuje coś takiego, co się nazywa wyuczona bezradność. Skoro mama wie lepiej, no to mama się tym zajmie. To ja już nie mam potrzeby zupełnie walczyć o siebie, bo będę miał podane pod nos. Mama powie, w co się ubrać, mama powie, gdzie pójść, mama powie, co robić i z kim się spotykać albo z kim się nie spotykać.
Znam takie rodziny, znam takie mamy, które tak uzależniają dziecko od siebie, że potem sama myśl, że kiedyś przecież odejdę z tego świata i co będzie z moim dzieckiem, jest przerażająca.
Tutaj jakby bardzo ważną kwestię pani poruszyła, bo matka uzależnia dziecko od siebie, ale matka też się uzależnia od dziecka. Ponieważ ona poświęciła całe życie na to dziecko, to nie wyobraża sobie, co będzie, on nie daj Boże się usamodzielni. Ona mu poświęciła ileś tam lat życia i co teraz on zniknie, on pójdzie swoją drogą. Te mamy niestety zapominają, że dziecko nie jest nasze, dziecko jest dla świata. Więc dziecku trzeba pozwolić rozwinąć skrzydła, oczywiście na tyle, na ile on może być samodzielny, to powinien być. Bo w zależności od stanu to będzie może bardzo mało, a może bardzo dużo, ale nigdy tego nie wiemy, jak nie spróbujemy. Więc ten problem rodziców, którzy całe swoje życie podporządkowali opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym, nie pozwalając mu się usamodzielnić, sprawia, że kiedy odchodzą, to dziecko trafia do opieki instytucjonalnej i od poziomu jego samodzielności zależy, jak jego jakość życia będzie wyglądała potem. Im bardziej będzie samodzielne, nawet na najniższym poziomie, ale żeby mogło zrobić cokolwiek, to jego jakość będzie lepsza.
Proszę powiedzieć, na pewno fundacja stara się rodzicom uświadomić to wszystko. Jak jest z tym dotarciem do świadomości rodziców?
To jest bardzo delikatna materia, dlatego że nikt nam nie daje prawa powiedzieć, słuchaj, robisz źle. Oczywiście, że wspieramy, oczywiście, że tłumaczymy, oczywiście, że pokazujemy drogę, staramy się nie oceniać. Na ile matka, ojciec, rodzina jest gotowa, żeby przyjąć te informacje, to jest bardzo trudno ocenić, bo czasem wydaje się, że rodzina wie. Wie, jaki jest stan, wie, jakie są rokowania, przeczytali już całe Google, wiedzą już wszystko, rozmawiali z milionem specjalistów i oni wiedzą. Ale jak się im powie, nie, teraz pozwól mu zjeść sama, teraz mu pozwól ubrać buty samemu, potrwa pół godziny, to trudno, to nagle jest bunt. Bo to nie wpasowuje się w schemat. Schemat był inny. Ja mu ubieram buty i matka to robi odruchowo. Tak jak karmi się trzylatka czy dwulatka, żeby nie rozrzucał, tak tutaj jakby jest sytuacja taka, no bardzo adekwatna, po prostu tylko kwestia jest innego wieku, innego etapu w życiu.
Pewno nawet do nich dochodzi ta myśl, że może robią coś nieprawidłowego, ale tak zabrnęli w to, że nie potrafią już inaczej.
Oni nie potrafią ocenić, że jakby intencje mogą być zupełnie inne niż odbiór. Bo ich intencje na pewno są bardzo dobre. Oni
Oczywiście.
Robią to po to, żeby było jak najlepiej temu dziecku.
Żeby tylko, to nieszczęśliwe dziecko miało tak. Szczęśliwe dzieciństwo.
Tylko tu myślenie jest trochę mało perspektywiczne, bo żaden z rodziców nie zakłada. Muszę pani powiedzieć, że to jest do dziś dnia bardzo temat taki, że odejdzie. Rodzic tego nie zakłada zupełnie. Są też u nas rodziny, które mimo 40-50 lat opiekowania się dzieckiem niepełnosprawnym, dalej uważają, że ono będzie chodzić i że ono jeszcze będzie zdrowe. Więc tutaj jakby poziom wyparcia jest ogromny. I teraz to jest trochę tak, że można by było próbować na siłę ich wyprowadzać z błędu, ale to jest ich schemat życia. Oni poświęcili życie w takim schemacie i gdyby im ten schemat teraz zburzyć, to obawiam się, że ta rodzina mogłaby nie wytrzymać próby czasu. Więc tutaj bardzo delikatnie trzeba do tego tematu podchodzić. Dziś już mamy dostęp do tych dzieci wcześniej. Więc my też edukujemy rodziców, informujemy ich w sposób delikatny o rzeczach, które ich czekają. Każdy jest w innym miejscu gotowy do tego, żeby przyjąć informację o niepełnosprawności. Są fantastyczni rodzice, którzy od razu wiedzą, co będzie, jak będzie i mówią, ja sobie nie wyobrażam, żeby ona było inne. Jest, jakie jest, kocham. I z tymi rodzicami się pracuje fenomenalnie. Jeśli chodzi o to usamodzielnianie tych dzieci, to my od 3 lat prowadzimy takie projekty usamodzielniające, które przynoszą bardzo fajne efekty, ale też są jakby przyczyną wielu naszych radości. Jak mamy szansę obserwować te układy rodzinne nie w procesie terapeutycznym, kiedy mama wie, że pani terapeutka nie pozwala ubierać butów i grzebać w talerzu i wtedy się pilnuje. Ale w sytuacji, kiedy wyjeżdżamy do ośrodka na zewnątrz, gdzie nie ma żadnych innych obowiązków i obserwujemy, jak te mamy odruchowo reagują na pewne rzeczy, tam jest przestrzeń do tego, tam jest i przestrzeń, i czas do tego, żeby omówić pewne rzeczy, żeby się pośmiać. Po tych kilku dniach mamy już, zaczynają siebie nawzajem upominać, że ej, nie rób tego, bo pani Gosia patrzy. To są śmieszne sytuacje. Efekty tych naszych projektów to są nieduże projekty dla małej grupy osób ze względu na finansowanie. Akurat w tej chwili prowadzimy 2 takie projekty. Jeden nazywa się Zadomowieni. Dzięki funduszom marszałkowskim, a drugi nazywa się Pozwól mi dorosnąć i to już jest 3. edycja tego projektu dzięki prezydentowi miasta Opola. I tutaj jakby przez te 3 lata obserwujemy, że zmienia się grupa, a problemy są identyczne, w związku z czym też jesteśmy w stanie opracować taki schemat działania, który możemy dla większej grupy wdrożyć u nas w ośrodku. Bo my obserwujemy pewien obszar życia tej rodziny, który jest trochę sterowany. To oni wiedzą, że tutaj nie wolno tego robić, ale w domu robią to na pewno, bo jest szybciej i łatwiej. Tam możemy ich trochę podpuścić, trochę sprowokować, trochę upomnieć. To wszystko jest na takim poziomie dużej zabawy i dużego zaufania między sobą. Fajne jest też to, że ci rodzice zaczynają tworzyć takie spontaniczne grupy wsparcia. Na zasadzie ja ci popilnuję, ty popilnuj naszych dzieci, ja pójdę na zakupy, a jutro zrobimy odwrotnie.
To jest nie do przecenienia.
To jest nie do przecenienia. To są relacje, które pozwalają zrozumieć, że nie jestem sama, nie muszę być sama i mam prawo mieć swój czas. Pozwolenie rodzicom na to, żeby teraz robili co chcą, bo właśnie terapeuci wzięli ich dzieci na 3 czy 4 godziny, bardzo często okazuje się, że ale co ja mam teraz robić? Przecież ona jest zawsze ze mną. Rodzice nie mają świadomości, że ten czas dla nich jest potrzebny, a po wielu latach opiekowania się dzieckiem okazuje się, że nie potrafią go spędzić. Także projekty też nie do przecenienia. Mam nadzieję, że będziemy mieli szansę je realizować dalej i w dużo większym zakresie. Bo tutaj jakby na razie objętych mamy 30, no powiedzmy jakieś 40 osób, 40 rodzin, a na liście fundacji jest 1500.
Jak epidemia wpłynęła na tę waszą działalność?
Rzeczywiście epidemia jest dużym zaburzeniem w procesie rehabilitacji. Na naszą pracę wpłynęła w okresie lockdownu, tak jak na każdą inną instytucję, więc przez krótki okres, ale naprawdę krótki okres byliśmy zamknięci, dlatego że myśmy wrócili do pracy już 11 maja. Dużo wcześniej przygotowywaliśmy się już do teleporad, jeszcze zanim dostaliśmy oficjalną informację o tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie finansował te usługi telemedycyny. Więc tak naprawdę jakieś 3 tygodnie teleporad i potem 11 maja wróciliśmy już do rehabilitacji fizycznej, takiej kontaktowej. Mimo to obserwujemy pogorszenie się stanu funkcjonowania naszych pacjentów i to bardziej w sferze psychicznej niż i społecznej niż fizycznej. Miesiąc przerwy w rehabilitacji nie stanowi takiego dużego problemu dla dziecka, które jest w tej rehabilitacji ciągle. My nawet od czasu do czasu, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, sugerujemy nawet, żeby odpuścić, bo to niewiele jakby powoduje złego, a czasem znacznie więcej dobrego niż złego. Tutaj natomiast ta izolacja, to napięcie spowodowało, że dzieci nam się bardzo powycofywały z kontaktu. I w tej chwili obserwujemy, że tak myślę, że lekko połowa dzieci wymaga dużo więcej pracy niż by wymagała wcześniej. Wycofały się z kontaktu, wycofały się z tej radości bycia z nami, przychodzenia do nas. Jest ostrożność. Zdarza się właściwie permanentnie, że zwiększamy ilość terapii tym dzieciom, żeby jak najszybciej odzyskać to, co żeśmy stracili. Oczywiście czasu się nie da cofnąć, więc pewnie te koszty, które poniosły te dzieci, one z nimi zostaną do końca życia. Ale bardzo chcielibyśmy jak najszybciej wrócić na te normalne tory. Pracujemy, można powiedzieć, normalnie. Ten reżim sanitarny u nas jest zachowywany bardzo mocno i bardzo przestrzegamy tego, ponieważ jesteśmy tak dużym skupiskiem ludzi, że gdyby się coś wydarzyło, to u nas rozniesie się to lawinowo. Do tej pory jakoś udaje nam się przetrwać.
W maseczkach, dezynfekcja.
W maseczkach, przy ubicach. Staramy się, żeby rodzice nie przesiadywali na korytarzach. Jeszcze do tej pory pogoda pozwala na to. Rodzice też bardzo dobrze w to wchodzą, w związku z czym oddają dziecko do terapii i wychodzą z obiektu, więc jakby ten ruch rodziców jest mniejszy. Pewnie problem się zrobi, kiedy się zrobi brzydka pogoda. I na dworze już nie będzie można poczekać. Mamy zamiar pracować na tyle, na ile się da i na ile będzie to bezpieczne, bo wiemy, jakie są konsekwencje zaprzestania tej pracy. Do tej pory radziliśmy sobie nieźle, natomiast przez to, że NFZ nie wypłacił nam nadwykonań w tym roku, to nasza dziura budżetowa rośnie. W tej chwili sytuacja już jest dość taka trudna. Przez to, że do tej pory zatrudnialiśmy więcej osób niż mieliśmy zakontraktowanych środków z NFZ-em. Fundacja dokładała ze swoich środków lub właśnie czerpaliśmy z tych nadwykonań, robiąc to oczywiście z pełnym konsekwencjami ryzyka, jakie ponosiliśmy. To w tej chwili robi się już ta kołderka trochę za krótka. Żeby tak Państwu przybliżyć, jaka to jest skala, to te terapie ponadprogramowe, czyli ponad zakontraktowane środki z NFZ-em, to jest jakieś 5000 godzin terapeutycznych rocznie. Ponad.
To jest sporo.
To jest bardzo dużo i teraz proszę sobie wyobrazić, że gdybyśmy tego nie robili, to te osoby gdzieś musiałyby tej pomocy szukać. W związku z czym kolejki byłyby o wiele, wiele większe.
A ilu w tej chwili macie podopiecznych?
Bardzo trudno jest to powiedzieć. Na liście fundacji mamy 1500 rodzin, ale to są też podopieczni terapii, warsztatu terapii zajęciowej, środowisko domu samopomocy, zakładu aktywności zawodowej. To są dorosłe osoby. U nas w ośrodku kompleksowej rehabilitacji przy ulicy Szymanowskiego, gdzie jest rehabilitacja ambulatoryjna dla dzieci i młodzieży, jest dziennie około 120 osób. Nie potrafię pani powiedzieć, ile jest pacjentów na liście, bo jedne dzieci są raz w tygodniu, jedne są 3 razy w tygodniu, to jest po prostu różnie. Jedne są u 2 specjalistów, jedne u 3, jedne u 4. Także ta rotacja jest duża w sensie specjalistów i dzieci dziennie, natomiast u nas jest bardzo mała rotacja pacjentów. U nas, jak trafia do nas 5-tygodniowe dziecko z mózgowym porażeniem, to jest u nas w terapii do 26, 8 roku życia.
To konsekwencja tego wszystkiego, o czym żeśmy powiedziały w trakcie audycji, prawda? Że niestety to jest nieuleczalne. Można powiedzieć, że fundacji już powinniście być przyzwyczajeni do walki o pieniądze.
Tak, to jest wpisane chyba w naszą rzeczywistość. To pani Teresa bardzo ładnie mówiła, że problemy to nasza specjalność. Natomiast ten rok jest szczególny, dlatego że problemy mamy nie tylko my. W związku z czym też jakby ilość darczyńców znacząco spadła.
A nie wiadomo, co jeszcze nam los przyniesie.
Nie wiadomo, co przyniesie przyszły rok. Będziemy się zwracać, cały czas będziemy się zwracać do naszych darczyńców, bo to właściwie tylko dzięki nim możemy działać. Gdybyśmy mieli działać tylko na podstawie tego, które jakby tych zakontraktowanych środków, to myślę, że byłoby jakieś 30% tego, co możemy robić. no i może 50% tego, co robimy.
Zaczęłyśmy od tego, że 6 października obchodzony jest ten Światowy Dzień Osób z Porażeniem Mózgowym i że chodzi o naszą społeczną świadomość, o jej pogłębienie. Jak z perspektywy pani pracy, już pewno wieloletniej, wygląda ta świadomość społeczna?
Pyta pani o świadomość na temat mózgowego porażenia cielcego?
Tak. I prawa tych ludzi do funkcjonowania w społeczeństwie.
Dziś już coraz więcej osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, wykształconych, wyedukowanych, pracujących na wysokich stanowiskach, funkcjonuje w społeczeństwie. W związku z czym jakby społeczeństwo ma szansę zobaczyć ich, powiedzmy to, w akcji. Na pewno jest dużo mniejsza marginalizacja tych osób. To dotyczy w ogóle osób niepełnosprawnych. Natomiast zdecydowanie w najgorszej sytuacji są osoby, gdzie oprócz innych problemów jest jeszcze upośledzenie umysłowe. Ponieważ to są osoby, które są no, jednak niesamodzielne i na rynku pracy i w takim przestrzeni społecznej funkcjonują trochę gorzej. Zwłaszcza, kiedy obraz ich kliniczny jakby wskazuje na to, że są zdrowe. A upośledzenie jest jakby tutaj od strony intelektualnej. Z mózgowym porażeniem jest tak, że jest to bardzo szczególny obraz osoby. Jeśli osoba ma mózgowe porażenie i ma zaburzenia ruchu, to my jako fachowcy widzimy to natychmiast. Większość społeczeństwa, myślę, że jeśli to są dyskretne cechy, nawet nie zauważa, że ta osoba jest niepełnosprawna. Ona może w pełni funkcjonować, normalnie pracować, normalnie żyć, zakładać rodziny, pełnić role społeczne. I tutaj właściwie jedynym ograniczeniem jest chęci i możliwości tej osoby, bo jeśli ktoś chce, jest pogodzony z tą swoją niepełnosprawnością, z tymi swoimi ograniczeniami, to zawsze jest jakiś wycinek życia, który on może zagospodarować.
To często mówią sami niepełnosprawni, że to też od ich woli bardzo dużo zależy, a nie tylko od tego, kto im co umożliwi i pozwoli zaistnieć.
No i tutaj wracamy do tej samodzielności, bo tak naprawdę czy ta wola jest, czy te osoby chcą się kształcić, rozwijać i funkcjonować w społeczeństwie, zależy od tego, jak my terapeuci i jak ich rodziny przygotują ich do tej samodzielności i do chęci w ogóle podjęcia wyzwania.